Pogotowie radiowe. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje i oczywiście Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry. Edukacja medialna. Bez niej jesteśmy bezbronni, alarmują naukowcy. Dlatego także celem naszych środowych spotkań w ramach cyklu Pogotowie Radiowe w Radiu Lublin rozmawiamy właśnie o edukacji medialnej i tak też będzie dziś. Rozwój technologiczny, a także specyfika i różnorodność mediów wpływają na bardzo dynamiczny rozwój edukacji medialnej, ale także potrzebę jej rozpowszechniania, propagowania i rozwijania w całej Polsce bez względu na to, do kogo ten temat adresujemy, czy do najmłodszych, czy do najstarszych. Powszechnie wydaje nam się, że umiemy korzystać z internetu. W końcu jest z nami przecież od kilku dekad, ale w rzeczywistości nie do końca rozumiemy zasady nim rządzące, bo nikt nas tego nigdy po prostu nie uczył. Wszystko odbieramy intuicyjnie. Efektem bardzo często tej niewiedzy jest bezbronność i zjawiska takie jak chociażby cyberprzestępczość. Jak w takim razie wygląda ta proza codziennego korzystania z internetu, na przykład podczas codziennych zakupów internetowych.
Dalej przejdziemy do tego, jak wybierać sklep internetowy. Głównym tematem, który występuje przy wyborze sklepu internetowego, to jest oczywiście to, czy ten sklep jest dla nas bezpieczny. Więc jeśli o to chodzi, to zazwyczaj sprawdzamy kilka elementów. Wybierzmy sobie na ten moment dowolny sklep internetowy. Ja tutaj wpiszę jego nazwę. Panie też proszę, żeby wpisały. To jest sklep z kosmetykami. Tutaj w pasku adresowym mamy nazwa sklepu.pl. Mamy już sklep internetowy otwarty, prawda? I teraz pierwszą rzeczą to jest zwrócenie uwagi na tę kłódeczkę, że sprawdzamy, czy jest kłódka, czy połączenie ze sklepem jest szyfrowane. O tutaj, tuż przed samą nazwą sklepu, przed tą domeną, ja pokazuję teraz w tym momencie, gdzie to jest. Jest taka kłódeczka, o tutaj. Tak, zweryfikowany przez, i tam jest wyświetlone. Co oznacza ta kłódka? Kłódka oznacza, że połączenie i wysyłanie danych pomiędzy sklepem a użytkownikiem, jest szyfrowane. To znaczy, że dane nie są wysyłane bez szyfrowania, bez zabezpieczania ich, w podstawowy chociażby sposób. Oczywiście możemy w kłódeczkę sobie kliknąć i poszukać więcej danych o samym tym zabezpieczeniu. Tak, jeśli jest przekreślona, to znaczy, że że strona może posiadać szyfrowanie, ale że jest ono na przykład nie do końca prawidłowo wdrożone. To jest jedna rzecz. Ale jeśli nie posiadamy kłódki zupełnie i ona jest przekreślona albo w ogóle nie występuje tam kłódka, to wtedy wiemy, że ktoś nie zadbał o taką podstawową rzecz, żeby zaszyfrować nasze dane, gdy przesyłamy je do sklepu.
Czy rzeczywiście Państwo, korzystając na co dzień z różnorakich stron internetowych, w tym także tych sklepowych, zwracają uwagę na tę słynną kłódeczkę, o której mówił Adam Kolipski, nasz ekspert na dziś, ale nie tylko z panem Adamem będziemy rozmawiać. Rozmawiamy także z tymi wszystkimi, którzy bezpośrednio zajmują się cyberprzestępczością, którzy także śledzą tych cyberprzestępców i ostatnio już niestety ta wiedza poszła tak daleko, że drodzy Państwo, ta kłódka nie zawsze nas ratuje.
Jeżeli jest czerwona kłódka, czyli jest jakby informacja, że strona nie jest zabezpieczona, rzeczywiście nie jest dobrze i należy wtedy mocno uważać. Natomiast niestety zielona kłódka nie daje nam bezpieczeństwa, absolutnie. To już nie działa w ten sposób. Niestety dużo cyberprzestępców posiada dostęp do naprawdę dobrych, nowoczesnych i takich programów, które pozwalają im na przejęcie, uzyskanie dostępu do komputera, nawet bez konieczności naszej interakcji, czyli po prostu wystarczy, że wejdziemy na stronę internetową. I to często wystarczy. Dlaczego? No, po części dlatego, że my sami nie dbamy o własne bezpieczeństwo. Ludzie korzystają z bardzo starych systemów, na przykład Windowsa i jeszcze nadal XP, Windowsa 7, który już nie ma dawno wsparcia, Windowsa 8 i innych na przykład nieaktualizowanych systemów. Dlaczego? No bo nie chce się, brakuje zawsze czasu, albo po prostu z różnych innych przyczyn. Czasami te przyczyny są dość dziwne. Natomiast rzeczywiście nie mając aktualnego systemu, narażamy się, można powiedzieć, najbardziej na takie właśnie dziury, luki, tak ogólnie powiedziawszy, tak? I przez to, przez te niedoskonałości programów, wchodzą cyberprzestępcy, mają możliwość, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, wejść w posiadanie danych, które my mamy w komputerze albo które po prostu są w przeglądarce, ewentualnie jakby doprowadzić do tego, żebyśmy zapisali czy też podali konkretne dane, bo poproszą nas o nie. Człowiek wiadomo, jak zostanie bardzo ładnie poproszony, podaje te informacje.
Czy tylko i wyłącznie takie prośby, to prośby, które prowadzą nas w ten bezpieczniejszy świat internetu, czy niekoniecznie? Proszę być czujnym. To między innymi kolejny z ekspertów, ekspert z zakresu informatyki śledczej Tomasz Sidor dla Radia Lublin.
Pogotowie radiowe.
Uwaga na fałszywe e-maile. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje o kolejnej kampanii, która polega na rozsyłaniu przez cyberprzestępców wiadomości mailowych rzekomo pochodzących od komendanta głównego policji. Podszywają się również oszuści pod prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także oczywiście fałszywe decyzje i świadectwa ochronne przesyłane są mailami. Również publikacja prawdziwych informacji staje się okazją właśnie dla oszustów. I tak jeszcze można by było te różnego rodzaju przestrogi z nagłówków dosłownie z ostatnich kilku tygodni mnożyć, bo okazuje się, że cyberprzestępczość dotyka nas po prostu tak niemal że każdego z osobna. Mówi o tym ekspert dla Radia Lublin, Tomasz Sidor.
Jestem wykładowcą Lubelskiej Akademii WSE. Jestem również biegłym z listy Sądu Okręgowego w Lublinie, właśnie z zakresu informatyki śledczej, jak również jestem prezesem Instytutu Antrotech, który zajmuje się właśnie między innymi właśnie cyberprzestępczością i tego typu sprawami. Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to tak naprawdę dużo się o tym mówi w mediach, ale przede wszystkim ona dotyka takich zwykłych ludzi. Nie tylko firmy, nie tylko instytucje, ale przede wszystkim ludzi, dlatego że to tak naprawdę statystyka mówi, że 75%, do niedawna jeszcze, sprzed kilku lat taka statystyka mówiła, że 75% tych spraw wszystkich, w tych wszystkich sprawach chodziło o pieniądze, cyberprzestępcom. Natomiast obecnie troszeczkę jest to zaburzone, więc tak naprawdę tak czy inaczej najcenniejsze zasoby, którymi mamy, to są nasze dane osobowe, i również pieniądze, tak, jeżeli o to chodzi. I na to polują cyberprzestępcy głównie. W związku z czym najwięcej jest takich elementów związanych z phishingiem. To również mówią o tym statystyki i to najczęściej dotyka zwykłe osoby. Czyli to, że dostajemy jakąś informację, dostajemy jakiś scam, czyli jakiegoś SMS-a, maila, które tak naprawdę ma nas zmusić do zrobienia jakiejś rzeczy. Przykładowo informacja o tym, że PGE informuje nas, że nie zapłaciliśmy jakiejś niewielkiej kwoty i za chwilę odetną na prąd. To jest działanie socjotechniczne, czyli wywołuje w nas pewną taką panikę. Tam jest kilka warstw bardzo dobrze opracowanych w sensie takim naukowym, wykorzystywanych w marketingu. No i tutaj cyberprzestępcy wykorzystują tą wiedzę właśnie do tego, żeby ludzi doprowadzić do konkretnego działania. Czyli w tym przypadku, jeżeli dostanie człowiek SMS-a z informacją, że nie dopłacił 3 zł na przykład do rachunku za prąd i w związku z tym jutro już odetną mu prąd, powoduje to pewną taką panikę, bo nie pamiętamy, czy rzeczywiście dopłaciliśmy, czy nie. A może to nasz partner się zajmuje tego typu sprawami. W związku z tym siłą rzeczy wywołuje panikę. Z drugiej strony jest tam, znowu tak socjotechnicznie, niewielka kwota. 3 zł. Nie stanowi to jakiegoś problemu, żeby no jednak zapłacić. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wyłudzić od kogoś 3 zł, tylko chodzi o to, żeby zmusić osobę, zmobilizować ją, właściwie popchnąć do takiego działania, żeby kliknęła na link. I jeżeli kliknie na link, no to tam już jest bardzo dużo scenariuszy. No pierwsze od tego, że na przykład, żeby zalogowała się do własnego banku. Oczywiście jest to strona podstawiona, wygląda jak oryginalna, rzeczywiście. Natomiast przekazujemy tam informacje takie prawdziwe nasze, bo sądzimy, że jesteśmy na prawdziwej stronie. W związku z tym podajemy dane, no i te dane są już przechwytywane właśnie przez cyberprzestępców. Często wyłudzane są tam również dodatkowe informacje, na przykład dotyczące nazwiska pańskiego naszej matki, chociażby po to, żeby później móc na te nasze dane kredyt wyłudzić, albo po prostu skompletować taki szerszy zakres danych, którym można pohandlować w darknecie na przykład.
W takim razie, jaka jest ta najbezpieczniejsza forma płatności w internecie? Jak bezpiecznie dokonywać transakcji właśnie internetowych? I co jest bezpieczniejsze? Opłata kartą czy blikiem? I jak najlepiej płacić właśnie za zakupy w internecie? Na tak postawione pytanie odpowiada nasz kolejny ekspert Adam Kolipski.
Informacja o tym, z jakich systemów płatności można zapłacić. Dlaczego? Przejechałem na sam dół strony. Mamy system płatności, który jeden z takich większych systemów, jest ich dużo w Polsce, ale na pewno sprawdzenie tego, czy posiada sklep system płatności, daje nam taką informację. Otóż jest to informacja o tym, że ktoś wdrażał tutaj płatności, ktoś musiał sprawdzić regulamin i w tym regulaminie zadbał o to, żeby były informacje o wszystkich najważniejszych rzeczach, czyli o tym, żeby na przykład była cena dostawy. Inaczej nie wdrożyłby takiego systemu. Takie bywają warunki. I teraz jeśli ktoś wdraża system płatności, to jest ten system, który za pomocą którego my płacimy, przekierowując nas do banku lub za pomocą karty, to wtedy mamy pewność, że po pierwsze ktoś w momencie, kiedy wdrażał ten system płatności, sprawdził ten sklep i sklep działa w dniu, kiedy korzystamy z tych płatności. Jest legalny i działa. To jest ważna dla nas informacja. Nie zawsze jest to łatwo znaleźć. Niektóre sklepy internetowe umieszczają te informacje na samej górze, w górnej części, ale gdy użytkownicy są wyedukowani, to starają się to umieszczać tam gdzieś w stopce i wtedy szukajmy w stopce takich informacji. Starajmy się też pamiętać o tym, że płatności przez internet mogą być bezpieczne, jeśli spełnimy kilka warunków, jeśli będziemy pamiętać o tym, żeby rozdzielić pewne informacje wcześniej, czyli na przykład możemy zabezpieczyć się przy płatnościach przez internet w ten sposób, że płacimy za pomocą jakichś systemów, takich jak Blik czy innych, które dają nam szybkie dotarcie, bezproblemowy sposób zapłaty. Inną kwestią jest kwestia opłaty z zakupów kartą, którą posiadamy. Starajmy się, żeby ta usługa zapłaty raczej była przekierowana do banku, żebyśmy zapłacili przez bank mały przelew, niż podawać dane karty kredytowej w każdym sklepie lub przy każdej usłudze.
Ważne jest również to, abyśmy podczas takich płatności przelewem zwracali uwagę na to, czy na pewno zostajemy przekierowani na stronę naszego własnego banku.
Pogotowie radiowe.
Jak chronić się przed atakami cyberprzestępców? Jest kilka bardzo ważnych punktów. Na początek po prostu bezpieczne hasła. To jedna z najważniejszych zasad cyberhigieny, ale także weryfikacja dwuetapowa, programy antywirusowe, to też taki niezbędnik w trosce o naszą cyberhigienę i aktualizowanie swoich urządzeń, programów i aplikacji, z których codziennie korzystamy. Warto także pomyśleć, zanim klikniemy, czyli zasada ograniczonego zaufania także obowiązuje nas w internecie.
Przede wszystkim musimy naprawdę krytycznie myśleć i no, trzeba do tego aż dojść, żeby myśleć o tym, że w wielu miejscach no, chce nas ktoś oszukać i wyłudzić. Nie pochwalam myślenia takiego negatywnego cały czas, ale mimo wszystko takie krytyczne myślenie to jest po prostu podstawa zabezpieczenia w obecnym świecie. Dlaczego? Bo nie da się być bezpiecznym zupełnie i nie da się uniknąć tak naprawdę cyberataku. I mówią o tym statystyki. To jest niestety nieubłagane. W związku z tym każdy z nas, każdy człowiek padnie wcześniej czy później ofiarą cyberprzestępstwa. Niektórzy się nawet nie zorientują, że padli. Po prostu wyciekną ich dane z innych serwisów. Rządowych, szkolnych, uniwersyteckich, bardzo różnych, z biblioteki, z bardzo różnych miejsc mogą wyciec nasze dane. I to już są po prostu, no my padliśmy ofiarą, tak? Czy z tych danych ktoś skorzysta, czy nie? Różnie może być. Od niedawna operatorzy powinni to zablokować, ale praktyka jeszcze pokazuje, że nie działa to w 100%, w związku z czym powinniśmy uważać na wszystkie numery nieznane albo takie numery, które dzwonią z nazwą, czyli po prostu jest nazwa, która się wyświetla. I tak naprawdę najlepiej weryfikować takie rzeczy, po prostu rozłączając się i korzystając z aplikacji mobilnej. W właściwie wszystkich bankach w aplikacji mobilnej jest możliwość połączenia się z konsultantem. I sugerowałbym korzystać z tej metody, nawet rozłączając się po prostu z bankiem, jeżeli dzwoni pan, pani i absolutnie no, nie należy podawać swoich danych, takich jak PESEL, jak miejsce urodzenia, nazwisko pańskiej matki, czy też jakichś bardziej osobistych danych nieznanych szerokiej społeczności. Trzeba uważać też na to, że cyberprzestępcy mogą wiedzieć coś o nas, czyli mogą powiedzieć, dzień dobry panie Tomaszu, pan ma konto w banku PKO. Być może, i to jest prawda, rzeczywiście. Natomiast to nie znaczy, że oni dzwonią z banku PKO. Oni mogli posiąść tą wiedzę i najczęściej właśnie tak jest, że posiedli wiedzę, bo skądś wyciekła informacja, bo wyciekła baza danych, bo na przykład ktoś nie dopilnował pewnych informacji marketingowych, które po prostu przełożyły się na to, że ten cyberprzestępca ma wiedzę o mnie i tą wiedzę będzie starał się wykorzystać właśnie w zakresie socjotechniki.
I tak oto wszystkie podstawowe zasady cyberhigieny powinniśmy stosować każdego dnia, bez względu także na urządzenie, na którym pracujemy, czy to laptop, czy także nasz smartfon. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko, że to właśnie my padniemy ofiarą kolejnego cyberoszustwa. Do tych ważnych tematów, łączących się przecież z edukacją medialną, będziemy powracać, a gościem Radia Lublin był Tomasz Sidor, ekspert z zakresu informatyki śledczej.